Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Dziś temat, który chcemy zaproponować. Rodzinne i katolickie święta Bożego Narodzenia. W naszym studiu dwie panie. Pani Aleksandra Maria Gil, pedagog, redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl.
Cześć Boże, witam.
Cześć Boże. I drugą panią jest pani Bogna Białecka, psycholog i redaktorka tego samego portalu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mamy mówić o sprawach ważnych. Tak przed programem trochę rozmawialiśmy ze sobą, że no, istnieje wiele niebezpieczeństw. Może nawet jesteśmy tego nie do końca świadomi, że wiele się dzieje wokół nas, co może nie tylko zakłócić Adwent, który jest ważny jako przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia, ale w ogóle dzieje się często tak, że te święta tak szybko nam odchodzą, chociaż zaczynamy już od 15 listopada słyszeć o nich w jakichś marketach, w reklamach. Wszędzie jest głośno, że będą święta, ale może i nawet my jako katolicy, jako rodzina katolicka, tak, jako wierzący chrześcijanie, zapomnimy o tym, co jest istotą Świąt Bożego Narodzenia albo po co są te święta dla nas, dla naszej rodziny.
Zgadza się, kiedy zaczynamy wpadać w wir zakupów w tej połowie listopada, to jest trochę tak, że okrada się nas z naszego sakrum. I w związku z tym małymi krokami, niezauważalnie, zabiera nam się właśnie to, co jest w istocie naszej wiary. Przestajemy przygotowywać się do świąt jako do takiego radosnego czasu, a dajemy się wkręcić w taką karuzelę, że jest to czas wolny. I tu jest ogromne niebezpieczeństwo i musimy zwracać uwagę, ja uważam, na bardzo małe, drobne rzeczy, zaczynając od samego słownictwa. Czyli mówić o Bożym Narodzeniu, a nie o gwiazdce.
Nie o świętach, tak?
Bo nie o świętach, tak? Bo święto może być świętem państwowym. Także musimy je bardzo konkretnie sami dla siebie też umiejscawiać, tak abyśmy wiedzieli cały czas, że czekamy na Boże Narodzenie.
Czyli ta audycja dzisiaj, myślę, że ten program może posłużyć tym, że zrobimy taką dobrą diagnozę, popatrzymy na pewne rzeczy, które są takim niebezpieczeństwem dla nas, takiego nie tyle, że popadnięcia w rutynę, ale zapomnienia o tym, co najważniejsze, co, co bardzo istotne, o tym, że Bóg się rodzi, że On się rodzi pośród nas, że jesteśmy zaproszeni też do tej wspólnoty z Bogiem, który rodzi się, który ma też się rodzić każdego dnia pośród nas. Mhm.
Generalnie to my nie mamy wpływu na to, co się dzieje na zewnątrz domu. Wiadomo, te wszystkie choinki, które już od dawno temu świecą wszędzie na ulicach. Nie mamy wpływu na to, że idziemy do sklepu, a tam Jingle Bells albo Last Christmas i tak dalej. Ale mamy duży wpływ na to, co jest w naszym domu. Na przykład jestem dużą przeciwniczką takiego wstawiania już choinki, dlatego że dzieci chcą właśnie gdzieś w połowie grudnia. Tym bardziej, że dosyć niesamowitą rzeczą jest, jeżeli my czekamy rzeczywiście do Wigilii z postawieniem choinki. Nie wiem, jak jest w różnych częściach Polski. U nas w Poznańskim zasadniczo się stawia choinkę. W dniu Wigilii się ją od rana ubiera. Przy okazji jest zagospodarowanie czasu dzieciom, dlatego że one, jak już jest to taka tradycja, że co roku to się dzieje, to one też nie mają takiego panicznego oczekiwania na prezenty, tylko na przykład wiedzą, że będą tą choinkę ubierać w Wigilię. Jest to stały punkt programu, pewna taka tradycja i one też czują się odpowiedzialne, mają ważne zajęcie, żeby ta choinka pięknie wyglądała. I świetnie to organizuje tak naprawdę z jakieś 2 godziny czasu w tym momencie kluczowym dla pani domu, kiedy różne rzeczy już gdzieś tam w piekarnikach się pieką. Więc możemy właśnie tego tak, naszego
kto
domu...
Kto powinien takie obowiązki wziąć na siebie, bo to też trzeba pomyśleć. Każdy dzień, każdą chwilę, każdą godzinę, taką, która szczególnie przygotowuje nas do ważnego wydarzenia, jakim są święta Bożego Narodzenia, no, ktoś musi ten ciężar wziąć na siebie. Tak to robi mama, to robi tata, może starsze rodzeństwo, dzieci.
To może pomyślmy o tym, czym są dla nas święta. jak nam tak kojarzy się. Mamy ten wymiar religijny, ale razem z tym wymiarem religijnym mamy głębokie przekonanie o tym, że to są takie ciepłe święta, właśnie rodzinne, takie w zgodzie spędzone. I co się dzieje takiego, że no w wielu przypadkach jesteśmy zaniepokojeni, że coś nam się nie uda w czasie tych świąt, że nie będzie tak, jak sobie wymarzyliśmy. I mam taką propozycję, żebyśmy na chwilę usiedli wygodnie w fotelu i wyobrazili sobie, że właśnie wróciliśmy z pasterki. Jest ta noc Bożego Narodzenia. Dzieci zmęczone, ale zachwycone żłobkiem, Panem Jezusem, z opowieściami. My wspominamy, kiedy szliśmy na pasterkę ze swoimi rodzicami, kiedy były takie zimy, że było śnieg po pas. I zastanówmy się, co się musiało takiego wydarzyć chwilę wcześniej, że się udało, że my jesteśmy tacy przepełnieni, tak? Że to Boże Narodzenie się narodziło w nas, bo narodziła się ta zgoda, dobroć, taka radość.
Nic nie wymuszone, tylko taka prawdziwa radość.
Nic nie jest wymuszone. Co musiało się wydarzyć? Chwilę wcześniej.
Wtedy dochodzimy na przykład do tego, że żebyśmy wrócili z tej pasterki, tacy zadowoleni i dzieci też, to co się musiało wydarzyć, to nie pokłóciliśmy się na chwilę przed wyjściem na pasterkę. A nie pokłóciliśmy się dlaczego? Dlatego, że na przykład przygotowaliśmy wcześniej taki, wydawałoby się, totalny drobiazg, jakim są ubranka dla dzieci, żeby one już miały gdzieś położone te buciki, szaliki, właśnie ubranie na cebulkę, bo wiadomo, że w kościele na pasterce może być tłoczno i gorąco. Rzecz, o której ja bym pewno nie pomyślała w tej chwili, myśląc o przygotowaniach do Wigilii i w ogóle do przeżywania Bożego Narodzenia. A przecież dzięki temu drobiazgowi, że dzieci nie będą w ostatniej chwili szukać tysiąca różnych kawałków ubrań, wszyscy wyjdziemy na tą pasterkę w takim zgodnym, radosnym nastroju. I generalnie my bardzo polecamy właśnie taki sposób myślenia, planowania od tyłu. Wyobrażamy sobie, że już to się wydarzyło, że udało nam się to zorganizować i przeżyć tak, jakbyśmy chcieli. I co się na to złożyło? Co musieliśmy, jakie rzeczy musieliśmy zrobić troszeczkę wcześniej, żeby to wyszło?
Może to są takie sprawy oczywiste, ale wydaje się, że często są powodem do tego, że tego nam zabrakło, tak?
Dokładnie. A co my zyskujemy? Że zaczynamy rzeczywiście wyłapywać te, czasami to są drobiazgi, ale które są istotne. Bo jak my byśmy zaczęli w tej chwili, jest wtorek wieczór, tak? I musimy przygotować się do Wigilii, w ogóle do świąt Bożego Narodzenia, to u mnie się pojawia właśnie taka panika pod tytułem tego wszystkiego jest za dużo i prawdopodobnie rzucenie się na tysiące drobiazgów, które być może nie będą miały wpływu w ogóle na to, jak będziemy to przeżywać, a wydają nam się w tej chwili ważne. Zaczynając od tyłu, czyli od tego, co chcemy osiągnąć, zaczynamy wyłapywać te rzeczy, które są rzeczywiście istotne. No i możemy planować.
I teraz możemy planować, czyli pójść krok dalej, czyli wychodzimy tak na pasterkę. No i jest to radosne ubieranie czapek i kurteczek, więc działo się coś wcześniej. Myślę, że wielu współczesnych rodziców ma obawę, że no nie spędzimy tego czasu do pasterki razem, ponieważ dzieci zajmą się na przykład smartfonami czy tabletami. To pomyślmy, jak ten czas chcemy spędzić. Czyli, że siedzieliśmy, tak? Śpiewaliśmy kolędy. Zachęcamy bardzo do tego, żeby to nie było odsłuchiwanie kolęd. Żeby to było śpiewanie wspólnie kolęd. Żeby na przykład nasze dorastające pociechy zachęcić do tego, żeby rodzinę nauczyć nowej kolędy. Ja taki na przykład zwyczaj wprowadziłam u mnie w domu, że uczymy się właśnie nowej kolędy, która nie była znana w naszej rodzinie, nie była śpiewana. I młodzi ludzie mogą wówczas wykorzystać te współczesne technologie do tego, żeby nam pokazać, wyświetlić, tak, tekst na ścianie, żeby nam zaprezentować oryginał, żeby puścić podkład muzyczny do tego, żebyśmy się po prostu...
jakoś zaprojektować,
tak,
prawda? Tak,
dokładnie tak.
Każdemu przypasowało, żeby każdy mógł z tego skorzystać.
Tak, do tego warto, żebyśmy wracali do opowieści rodzinnych, szczególnie gdy mamy dziadków, mamy ciocie, wujków, żeby też opowiadali nam o tym, jakie były te ich święta w dzieciństwie. Co jest taką rodzinną tradycją, a może jest coś, co już nie jest kultywowane i może warto do tego wrócić, że na przyszłe Boże Narodzenie...
Właśnie pytanie, ma to wartość?
Oczywiście, że ma to wartość, ponieważ to buduje naszą historię.
No też musimy być do czegoś przekonani, jeżeli
tak.
chcemy to zaproponować, tak?
Tak.
Że nam się to uda, bo to czasem może być tak, że rodzina rodziną, ale tutaj tego wyśmieją, tamtego wyśmieją, a daj sobie spokój. A jednak trzeba pomyśleć, tak jak dzisiaj mówimy, rodzinne katolickie, tak? Co
tak.
to znaczy rodzinne i co
no
to znaczy
co
katolickie?
Co to znaczy katolickie? Warto do tego wracać, chociażby z tego powodu, że nasi właśnie dziadkowie, tak? To starsze pokolenie ma jednak... Święta Bożego Narodzenia są dla nich świętami Bożego Narodzenia. To nie jest połowa listopada. Tak? To jest dla nich takie niedopuszczalne. Jak to się dzieje, że już są choinki? Przecież jest połowa listopada. Przecież tak naprawdę to było Wszystkich Świętych. To zupełnie inny czas. Tak? I to też inny czas w liturgii Kościoła. I warto wyciągać z tych korzeni, bo to też nam pomaga ustalać pewne ramy, które
nawet
funkcjonują w domu.
Pani powiedziała o tym sakrum, ale...
Jest też tak, że jak dowiadujemy się na przykład o historii, o różnych tradycjach, czy rodzinnych, czy historycznie, które istniały, to nam się rozjaśniają pewne lampki. Skąd się wzięła na przykład, co mi niedawno ktoś wytłumaczył, to, że ta wieczerza wigilijna jest taka obfita. To było między innymi związane na przykład z praktyką suchych dni, które były w tym przed Bożym Narodzeniem, środa, piątek i sobota. I też to, że we Wigilię pierwszy posiłek, który się jadło, to była właśnie wieczerza wigilijna. Stąd ona była taka obfita. Potem sobie pomyślałam, że rzeczywiście jak ja byłam mała, to u mnie też w Wigilię była taka tradycja, że te posiłki właśnie rano były takie skromne, takie jeszcze postne. I potem to rzeczywiście ładnie też przygotowuje do tego, żeby ta wieczerza wigilijna miała wymiar nie tylko obżerania się jakiegoś, tak? W ogóle, żeby nie miała wymiaru obżerania się, przepraszam. Tylko żeby miała taki wymiar właśnie, że to jest świętowanie Bożego Narodzenia. No, kolejne sprawy, no to jednak właśnie jak już wracamy do tego przygotowania duchowego, czasami rezygnujemy z najbardziej niesamowitej rzeczy, która jest w tym okresie przed Bożym Narodzeniem, która przygotowuje rewelacyjnie, to są roraty. Takie roraty rzeczywiście o 6 rano czy w okolicach, gdzie trzeba się zmobilizować, trzeba wstać wcześniej niż zwykle, trzeba
tak
pójść na nie, trzeba pójść spać
dzieci,
wcześniej.
U nas na antenie mówią, że o 6 rano już w kościele są roraty u nas. I chodzisz? Chodzę.
Tak,
takie...
bo muszę powiedzieć, że dzieci z większym entuzjazmem podchodzą do tych rorat i one bardzo często rodziców mobilizują do tego, żeby po prostu pójść. To jest takie dla nich wyzwanie i tak naprawdę to jest cudowne, bo w tym dziecku jest taki dojrzały chrześcijanin, tak? Który chce tego spotkania z Panem Bogiem.
Panie mówią adwent, roraty, sakrum, no też trzeba coś zrobić. Jakiś, no to poważny krok w naszym życiu chrześcijańskim czy katolickim, żeby tak rzeczywiście było, bo świat nam próbuje to wypłukiwać. My no, nie do końca jesteśmy w stanie jak gdyby zrobić coś z tym, no ale na pewno ta przestrzeń, którą my możemy zagospodarować, nasze życie, naszej rodziny, małżeństwa, dzieci, Jest to możliwe. I teraz co należy, czy jakie kroki należałoby przedsięwziąć, co zrobić, żeby nam się powiodło, prawda? Bo może być tak, że my będziemy cały czas tylko projekcje mieli takie, że dobrze by było, prawda? Że chcielibyśmy, żeby ta wieczerza wigilijna albo ta pasterka była taka pełna radości, żebyśmy rzeczywiście wracali szczęśliwi, przeżyli to szczęśliwe zdarzenie, wrócili szczęśliwi.
Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to mamy jeszcze środę, czwartek, piątek i sobotę i możemy wybrać się na te roraty rodzinnie. No chyba, że ktoś jest chory, bo u mnie akurat jest dzieci smarkają strasznie. Natomiast możemy pójść na roraty. A bardzo ważna sprawa, to możemy podzielić się jednak przygotowaniami, żeby to nie była tylko jedna osoba, najczęściej pani domu, która zajmuje się tym przygotowaniem organizacyjnym, tylko żeby rzeczywiście jeszcze usiąść nawet z kartką w dłoni i wypisać te rzeczy, które są rzeczywiście ważne, żebyśmy te święta przeżyli właśnie i rodzinnie, i po Bożemu, i podzielić się obowiązkami. Przy czym najciekawsze jest to, że jak się wytłumaczy na przykład dzieciom, dlaczego my siedzimy teraz i planujemy coś, dlaczego to jest ważne, to się okazuje, że one mają często dużą chęć do tego, żeby się włączyć w te przygotowania do Bożego Narodzenia organizacyjne, że czasami mają bardzo dobre pomysły też, jak coś usprawnić, szczególnie nastolatki. Więc myślę, że to jest dobry moment, bo mamy jeszcze naprawdę 4 dni na takie porządne, spokojne przygotowania.
I myślę, że warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ważniejszy jest ten czas, który spędzimy w kuchni. Może warto sobie coś odpuścić lub poprosić kogoś z rodziny, tak? Na przykład lepienie uszek. Może jest ciocia, która uwielbia i ma czas na to lepienie uszek, niż spadnie na nas 300 uszek.
I nawet się ucieszy, że ktoś się zainteresował.
Tak.
Że ja się czuję jeszcze potrzebna.
Tak? Tak, i że te cioci uszka to są takie, których nie robi nikt. No albo też można zlecić to naszemu dorastającemu synowi wyprawę po prostu po kupno takich uszek. Przypominam, że mężczyźni są świetnymi kucharzami i mają doskonały smak. I znam z opowieści sąsiadów, że to był bardzo dobry pomysł, tak, w sytuacji trudnej, kiedy nie udało się, kiedy po prostu patrząc na czas, który im pozostał, zdecydowali, że trzeba te uszka kupić. Ale to są cudowne wyprawy panów po choinkę. No przecież wracają jak ze zwierzem, tak, z polowania. Przecież to jest przecudowne i kiedy mamom zawsze się wydaje, że to będzie takie drzewko, które się zmieści akurat w pokoju i że nie będzie się sypało igliwie po całym dywanie i że w ukochanym wazonie nie znajdziemy po Bożym Narodzeniu właśnie całej sterty tego igliwia, no to panowie oczywiście przychodzą z choinką, która czubek kończy się u sąsiadów, tak, zajmuje pół pokoju, gdzie w zasadzie nie ma już miejsca na stół, no i są przeszczęśliwi, więc warto dzielić się po prostu też obowiązkami, bo to jest taki przyczyna i skutek, że jest wysiłek, że to drzewko jednak trochę waży, że trzeba je wnieść czasem na czwarte piętro, ale jednocześnie ta satysfakcja, tak, że już stoi. I że tu wybraliśmy i wszyscy przychodzą i mówią, jaka piękna jest ta choinka, jak ona pachnie. I to jest też ten klimat, tak? I to jest to, co nas łączy. Mężczyźni, którzy idą po drzewo do lasu.
Tak pytać się możemy, kto ma pociągać za te sznurki, żebyśmy wszyscy czuli się tacy spełnieni? Albo jakie zadania? Bo to się próbuje jak gdyby tak zaburzyć. To, co robi kobieta, dobrze by gdyby robił mężczyzna. To, co robi mężczyzna, zazdrości kobiecie. Tak się, to też tak próbuje się dziś może wprowadzić między nas jako ludzi. Jakiś taki podział albo równość, że wszyscy wszystkim się mogą zajmować. A jednak panie tutaj pokazują, że no, że kobieta może aż tak bardzo by się nie cieszyła, gdyby tą choinkę ciągnęła z lasu na to czwarte piętro.
Ona jest po prostu ciężka najzwyczajniej w świecie i bardzo kuje. Ja osobiście mam uczulenie, także wolę patrzeć, jak jest wnoszona.
Tak naprawdę najlepiej jest jak tą w takim zebraniem ludzi po to, żeby gdzieś podzielić te obowiązki, jak się zajmie osoba najbardziej zorganizowana w rodzinie. To jest akurat niekoniecznie zależne od płci. Ale potem rzeczywiście warto nie tyle przydzielać, że ty zrobisz to, co zastanowić się. Czasami jest tak, że ktoś akurat jest w czymś bardzo dobry. że niech on zrobi to, w czym jest dobry. Zastanowienie się, kto, niektóre rzeczy, niektóre z obowiązków są takie, że ktoś to lubi robić, albo właśnie bardzo dobrze to robi, albo lubi to robić. I jeżeli my tak podejdziemy, nie, że mamy straszne, straszliwe obowiązki, które po prostu trzeba przydzielić i każdy się zajmuje tym, co nienawidzi, tak? Tylko jakoś pozwolić wybierać, to potem się okazuje, że na przykład ten taki podział płci wychodzi zupełnie naturalnie, bo zupełnie naturalnie panowie są zainteresowani innymi aspektami przygotowań do Bożego Narodzenia niż panie. Chociaż z gotowaniem tak nie do końca jest, że panie będą gotować, bo jak już wspominałyśmy, panowie są często bardzo dobrymi kucharzami. Może się okazać, że karp przyrządzony przez wujka jest czymś, co rozpływa się po prostu w ustach.
Tak mówiliśmy szczęśliwi po tej pasterce i teraz jak wrócić do tego, prawda, co spowodowało, że byliśmy szczęśliwi.
Mieliśmy też już ten element pod tytułem spędzamy wspólnie czas, tak, i staramy się go spędzać i rodzinnie, i po Bożemu, czyli na przykład są te kolędy, są wspomnienia różnych tradycji, potem no, sama wieczerza.
To śpiewanie kolęd wydaje nam się, że może być bardzo sztuczne, ale ja odkąd pamiętam, było tak, że owszem, było obdarowywanie się podarkami, ale każdy musiał kolędę zaśpiewać. Mhm. I to nie było takie proste, bo pamiętam czasy Wigilii, kiedy była spora rodzina u moich dziadków i każdy musiał zaśpiewać inną. Więc nie było takie hop-siup. I szczególnie jak się było małym berbeciem, no to z kuzynkami, bym powiedziała, już w Adwencie właśnie opracowywałyśmy plan strategiczny, którą kolędę, i ustalałyśmy, żeby jak najszybciej zaśpiewać, żeby nikt z dorosłych nas nie wyprzedził, bo jak wyjdzie, że którejś nie znamy, to co wtedy? Także to jest też doskonały sposób na właśnie naukę.
Mówimy rodzinne i katolickie, mhm, czyli też wspólne.
Wspólne.
Bo o tym też może powiedzmy sobie, co to znaczy, bo ktoś powie, że nudne, może te kolędy, czy to takie przestarzałe, lepiej sobie puścić, czy obejrzeć. Ale właśnie pytanie, co to znaczy rodzinne święta Bożego Narodzenia, katolickie, nie? Gdzie ta wspólnota? Bo my żyjemy we wspólnocie, a może tak to się wszystko układa, że bardzo często żyjemy dosyć daleko od siebie i może ten czas przygotowania, ten adwent wykorzystać dobrze, przygotowanie do świąt, same święta, Wigilię, Boże Narodzenie tak przeżyć, że my zapragniemy tego wspólnego życia, że my nie będziemy jak gdyby zdenerwowani, że ja muszę z tobą, że ty coś ode mnie chcesz, że jesteśmy uciążliwi, że tak najlepiej byłoby, każdy zajmie się sobą. Zjedliśmy kolację i zajmijmy się sobą i znowu może nam się uda pójść na pasterkę. Że może o tym też warto by było powiedzieć, że może to być takie odnowienie naszej wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, jeszcze szerzej, może sąsiedzkiej, prawda, czy tej takiej szeroko rozumianej rodziny wielopokoleniowej.
Taki doskonały pomysł, który my bardzo lubimy i propagujemy, to jest to, żeby się umówić na przykład na przyniesienie jakichś zdjęć, które ma się jeszcze z czasów młodości czy dzieciństwa. Jeżeli będą związane z Bożym Narodzeniem, to super. Jeżeli nie, to też pokazanie. Bo to w tej chwili wiem, że młodzież, czy my też robimy 5 milionów zdjęć w ciągu tygodnia, ale przecież jeszcze pamiętamy te czasy, kiedy te zdjęcia były robione aparatem fotograficznym, musiały być wywołane, wydrukowane. Więc przyniesienie tych zdjęć i pokazanie, opowiedzenie o jakichś ciekawych rzeczach, które się wtedy wydarzały, to też jest sposób na odnowienie więzi. Szczególnie jeżeli mamy takie poczucie, że niektóre z osób, które będą z nami, będą miały problem, żeby właśnie gdzieś z nami rozmawiać. No bo co, jeżeli się na przykład różnimy poglądami politycznymi, to jak wejdzie temat polityka, to jest koniec w ogóle miłej atmosfery, bo się pokłócimy, tak? Co prawda ostatnio znalazłam poradę w internecie, jak podczas wieczerzy wigilijnej rozmawiać o bitcoinach, czyli tej wirtualnej walucie, ale stwierdziłam, że nie, dla mnie to jest jednak zbyt abstrakcyjny temat, żeby go poruszać, więc może właśnie historie rodzinne, wspomnienia pewne rodzinne.
Ja mam tutaj taki przykład ze swojego życia. Mam takie ulubione zdjęcie w albumie, które moi rodzice skrzętnie w moim dzieciństwie tworzyli. I to jest zdjęcie, gdzie to są moje pierwsze święta Bożego Narodzenia. I ja 25 grudnia miałam chrzest. Więc dla mnie to jest też taka początek takiej historii o tym, że rodzi się dzieciątko. Tak?
Stąd może to Aleksandra Maria. Tak.
Tak. I to jest przecudne zdjęcie, bo są na tym zdjęciu moi dziadkowie. I tak się stało, że później 2 czy 3 lata później tak już pomału zaczęli z tej fotografii odchodzić po kolei. Właśnie moi chrzestni są, moje kuzynostwo i ta rodzina jest akurat przy takiej bardzo małej choince, ale dzięki temu cała ogromna rodzina się zebrała. I później mam takie święta, bym powiedziała, bardzo smutne po śmierci właśnie mojego dziadka, gdzie jest ogromna choinka, a nas jest mniej. I to jest, te dwa zdjęcia też są bardzo wymowne koło siebie. Także to, co powiedziała Bogna, zaglądajmy, tak? Może właśnie ktoś w rodzinie ma takie święta i warto sobie właśnie je przypominać. I też pokazywać dzieciom, że my też byliśmy dziećmi. I pamiętam, jak z zapartym tchem słuchałam opowieści mojej babci, która opowiadała, że cały czas mówiła mojemu tacie, że nie wolno mu wchodzić pod choinkę, bo choinka się przewróci. No, no oczywiście, jak to chłopiec, powiedz mu, że nie wolno, przecież tam jest najciekawsze i w ogóle tam się można świetnie schować. No i właśnie opowiadała, jak to dokładnie przed Wigilią, taka wielka choinka, bo w starej kamienicy, więc takie prawie 3,5 metra, gruchnęła na całej długości i zbił się przepiękny, jeszcze przedwojenny, kryształowy czubek, który przeżył II wojnę światową, a nie przeżył mojego taty. I ta opowieść do dzisiaj jest i cieszę się, bo mój tato dosyć zabawnie to opowiada, jakby opowiadał o trzeciej osobie, a nie o sobie.
No tak, no trudno tak się do końca całe życie oskarżać.
Tak.
Teraz jeszcze dodatkowy bonus czy plus związany z takimi opowieściami, czy pochylaniem się nad starymi fotografiami jest taki, że możemy zagospodarować te osoby, o których wiemy, że mogą być trudne podczas Wigilii. Bo to tak bywa, że nie wiem, jest ciocia, która...
Chodzą, czy rzeczywiście są trudne?
Że trudne zachowania mają. Na przykład ciocia, która generalnie nie potrafi powiedzieć niczego miłego, tylko zawsze krytykuje, czy jakiś wuja, który też jak zaczyna gadać, to nie może skończyć. A w momencie, kiedy są te opowieści, bardzo często okazuje się, że ci ludzie potrafią opowiedzieć coś naprawdę wartościowego, sympatycznego, tylko że do tej pory reagowali w taki sposób, bo nie mieli pomocy.
Innymi, prawda? Tak. I to może też im pomoże w jakiejś relacji z nami, prawda? Nawet w odnowieniu się, w jakimś na nowo spojrzeniu i na siebie, i na tych, z którymi się żyje.
Dokładnie, bo to jest tak, że czasami my po prostu nie mamy pomysłu, o czym rozmawiać z tą rodziną i wchodzimy w jakieś takie rzeczy, które nam najłatwiej...
Zaszufladkowany już ktoś jest.
Tak.
Tak, myślę, że kluczem jest tutaj to, żebyśmy właśnie nie byli obok siebie, tak? Że, żebyśmy byli razem, i żebyśmy słuchali tej drugiej osoby. To jest w wielu przypadkach też klucz do tego, żeby być ciekawym mówcą. Czyli słuchaj tego, z którym rozmawiasz, bo okazuje się, że tylko pozornie nie macie o czym rozmawiać. Że są takie przestrzenie, które możecie zagospodarować obydwoje.
Paniu się udaje, tak? Mówiliśmy o pasterce, trochę o tym czasie między pasterką a wieczerzą, o samej wieczerzy. Jak to jest? Bo wy pewnie też dojrzewacie do tego, bo my nieraz pragniemy tego takiego pełnego szczęścia, pełnej radości, a nieraz coś nam tam to burzy. I teraz jak do tego też dochodzimy? Bo my mówimy do naszych słuchaczy, do widzów, też możemy myśleć, jakby to zrobić, żeby rzeczywiście były to takie pełne radości, pokoju, święta, żeby były takim impulsem do dalszego naszego życia, które nieraz no, trudne, ciężkie jest, prawda? Bo jakaś choroba, jakieś cierpienie, jakaś, no, nawet nie mówię, że przepaść, tak? ale coś, co spędza nam sens powiek.
Ja mogę powiedzieć, co u nas, w moim małżeństwie wydarzyło się takiego, że te święta zaczęły być coraz bardziej pielęgnujące różne tradycje. Dzieci. To znaczy to, że jak się pojawiły dzieci, to sobie zdaliśmy sprawę, że wspomnienia z świąt, czy Bożego Narodzenia, czy później Zmartwychwstania Pańskiego są bardzo silne i one zostają na zawsze. I zapragnęliśmy, żeby one były jak najpiękniejsze dla tych dzieci. Ale jak najpiękniejsze to nie znaczy, żeby pamiętały przede wszystkim prezenty, tylko żeby stworzyć tą całą otoczkę wokół świąt Bożego Narodzenia, żeby to im najbardziej
było ważne, tak.
I czyli dzieci mogą nas wychować, tak? Że zaczynamy myśleć o tym, jak zrobić dla tych dzieci te Boże Narodzenie, żeby ono było jak najbardziej właśnie takie przeżyte po Bożemu i radośnie. Więc myślę, że to może być pomysł. A jeszcze wracając na moment do tego kultury rozmowy, to na tym naszym portalu dla młodzieży pytam.edu.pl na przykład gromadzimy też pytania od młodych ludzi na tematy dla nich ważne i się okazało, że też pytali właśnie o taką sprawę, jak rozmawiać. Jak rozmawiać podczas przyjęć z rodziną, jakichś spotkań rodzinnych, kiedy nie wiadomo nawet jak zagaić do cioci, czy wujka, czy dziadka. I dlatego też na przykład stworzyłyśmy taki artykuł z takimi podpowiedziami, jak być interesującym rozmówcą. W sumie stwierdziłam, że to dla mnie jest taki instruktaż też, co mogę zrobić, bo tam są właśnie takie porady jak słuchaj. Jak będziesz słuchać, co ma do powiedzenia druga osoba, to się okaże, że można nawiązać do tego, co ta osoba powiedziała, coś dopowiedzieć i potem znowu słuchać.
Ale że można... musimy uczyć się tego, jak wyjść sobie nawzajem, nie, że dorośli w stronę młodego, czy młody w stronę przepraszam, dorosłego, ale wzajemnie.
Tak. I mamy też takie po prostu pomysły na zagajenie, bo można na przykład nawiązać do tego, co widać, nawiązać do tego, że ta choinka w tym roku wyjątkowo gęsta i piękna, a skąd macie taką piękną choinkę, już jest temat do rozmowy. Jak to właśnie panowie poszli na polowanie i ją upolowali, tak? Czyli można do czegoś, co widać. Można nawiązać do właśnie, o tutaj widzę uszka, a u nas w domu to jeszcze były nie tylko uszka, ale były też paszteciki na przykład z grzybami i nawiązanie w tym momencie do tradycji. Więc tych pomysłów, czy powiedzieć wręcz, no, bardzo dobry łamacz lodu, to jest komplement. Tak? Doskonały barszczyk. Już mamy o czym mówić dalej. A jaki przepis? A to już tradycja rodzinna i to trzeba przygotować zakwas 3 tygodnie wcześniej. A, no.
Tak, to są takie historie. Tak sobie myślę, że też bardzo fajnym rozwiązaniem jest takie wyjście na pasterkę, tak jak Bogna mówiła, że kiedy zostajemy rodzicami, chcemy, żeby te nasze pociechy miały właśnie wspomnienia z świąt, czy to właśnie Zmartwychwstania Pańskiego, czy Bożego Narodzenia, takie przesycone, tak, żeby jednak z tą taką tradycją i z tym chrześcijaństwem też wyszły z domu. I przypomniałam sobie, że w ramach tego, w miarę jak rośliśmy, to wyjście na pasterkę się wydłużało. To znaczy na początku to były wyjścia do naszego kościoła parafialnego, ale zdarzało się tak, że kiedy już tych lat było naście, no to mój tato zarządzał, że na pieszo, bo jest tak pięknie i jest taka zima, idziemy do centrum Poznania. Mieszkaliśmy w takiej sypialni Poznania, więc to przejście do centrum, no to było dobre 40 minut. Ale oceniał, że już jesteśmy w tym wieku, że to nam świetnie zrobi, dobrze nam się pójdzie i najcudowniejsze właśnie były powroty, kiedy szliśmy i śpiewaliśmy kolędę. Czyli i jeszcze mieliśmy... Tak, jeszcze mieliśmy
przemyślane przez ojca,
tak,
że dzieci już są na takim etapie, że można im zaproponować i to na pewno dobrze zrobi wszystkim.
Tak, i zabawne były takie trochę głosowania, czy wybierzemy się na przykład jeszcze dalej, bo na Ostrów Tumski do katedry, a może do centrum, gdzie kiedyś była parafia naszych dziadków. Także to były no, naprawdę opowieści, a gdzie w tym roku i najcudowniejsze dla nas, ponieważ kościół parafialny był kościołem współczesnym, to dla nas właśnie wypady do kościołów starych, gdzie na przykład był chór. I tak mi bardzo się podobało przesiadywanie na chórze niedaleko organisty, ponieważ były ogromne organy, jak one grały, to ja aż czułam podmuch tych kolęd i to było tak przecudne.
Pięknie. Drodzy Państwo, zapraszamy też do kontaktu telefonicznego. Dziś możemy się i my podzielić tym, jak przygotowujemy się, jak Państwo jako rodzina, jako katolicy przygotowujecie się, czy przeżywacie święta Bożego Narodzenia. To nas może również ubogacić. Zapraszamy tak widzów, jak i słuchaczy Radia Maryja. Telefonujemy na numery do telewizji. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. 536 600 300 i 536 600 400. I dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Jeżeli ktoś chciałby wideo, może się połączyć z nami, oczywiście za pomocą komunikatora Skype'owego. Czekamy też i na taki kontakt. Laicyzacja świąt, bo tak przed programem rozmawialiśmy sobie, że tego, no właśnie, czy mamy się tego ustrzec, jak możemy nie pozwolić na to, żeby zlaicyzowały się również nasze święta, nasze przeżywanie, czy okresu Adwentu, czy Bożego Narodzenia, tego czasu, który później, no nawet tej oktawy Bożego Narodzenia, aż do uroczystości Trzech Króli.
Zawsze musimy zaczynać od siebie, ponieważ no myślę, że z motyką na słońce nie będziemy tak się rzucać i nie zmienimy nagle całego świata.
Roztropnie i rozsądnie.
Tak, i zacznijmy od siebie i od tych właśnie małych kroków i od zwracania uwagi na przygotowanie do tych świąt. I zobaczmy, czym tak naprawdę jest czas Adwentu. Czym są właśnie roraty. Nie skomercjalizujmy ich. Po prostu ich nie sprzedajmy. Nie zróbmy z nich produktu korporacyjnego. To jest to, o czym już kilkukrotnie tu mówiliśmy. To jest ta część sakrum.
Właśnie, bo pytanie, czy i w jakich warunkach ja jako człowiek wierzący będę mógł się odnaleźć, tak? Jeżeli pójdę za daleko, niby za modą, którą próbuję wprowadzić też i w mój świat, czy ja się odnajdę?
Zastanówmy się też, jak my mówimy o Bożym Narodzeniu. Czy mówimy święta, czy mówimy gwiazdka? Jak rozmawiamy z dziećmi o Bożym Narodzeniu? Czy mówimy o przygotowaniu do Bożego Narodzenia, czy mówimy o przygotowaniu do choinki, do prezentów? Na czym najwięcej skupiamy uwagi w rozmowach z dziećmi? Też, czy nie próbujemy na siłę jakoś być tacy nowocześni i nie próbujemy opowiadać w sposób wysiłkowy, pseudodowcipny o tych przygotowaniach. Powiem szczerze, że zobaczyłam jakąś taką reklamę, oczyść się na święta czy coś takiego, natomiast reklama była, jakby Adwent był proszkiem do prania. I stwierdziłam, że to ani śmieszne, ani dowcipne, ani, że właściwie to jest taki płaski dowcip, takie granie na siłę tym, że ten Adwent może być takim czymś nowoczesnym. I w gruncie rzeczy w tym momencie było wypranie tego z sakrum, bo to było takie ho, 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 ha, dowcip sobie puszczamy na ten temat. A możemy zupełnie inaczej mówić właśnie o tym Adwencie jako czasie przygotowania do Bożego Narodzenia. Owszem, jako czasie oczyszczenia, ale nie na sposób proszku do prania. Tak.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojcze Grzegorzu, szczęść Boże.
Szczęść
witam
Boże.
Witam gościa w studiu. Więc ja tak przysłuchuję się rozmowie i chciałem podzielić się swoją taką refleksją życiową. Ja w swojej domowej rodzinie nie znam świąt. Jako tako rodzinnych, śpiewanie kolęd, siedzenie przy stole, bo u mnie w rodzinie, proszę Państwa, to tak wyglądało, że wystawiało się to wieczerze wigilijną. Wszyscy zjedli, pomijali tę modlitwę i praktycznie jak zwykłą kolację potem do wieczora się siedziało. Na pasterkę specjalnie nikt nie szedł i babcia zawsze, prababcia do mnie mówiła: Danielu, idź do kościoła, ja wolę, żebyś ty szedł do kościoła, do księdza, niż tutaj masz siedzieć w tej rodzinie. I tak Daniel chodził i dzisiaj nie został księdzem, ale nadal jest lektorem, nadal pomaga w parafii, dzisiaj już żonaty i żona też do kościoła uczęszcza, no nie tak jak ja, pewnie w przyszłości będę i szafarzem, ale co chciałem powiedzieć, ja z rodziny właśnie tego, co powinienem wynieść, nie wyniosłem i tego nie dostałem. Tu właśnie kościół katolicki, ksiądz proboszcz miejscowy wypełnił rolę to, co powinni rodzice dziecku przekazać i to właśnie chciałem nawiązać do refleksji, którą pani w studiu tutaj przedstawiła. I dzisiaj
panie Danielu, ja takie święta... pytanie mam, a panu dzisiaj wychodzi w pana małżeństwie, rodzinie?
Tak, ja powiem, że staramy się włączać te święta, tak, osobiście z rodziną, ale druga strona, jedna i druga strona rodzina, no nie za bardzo nas akceptuje jako małżeństwo, także ojcze, no jest to przykre, ale my między sobą bardzo się szanujemy i dogadujemy, a wie ksiądz, jak to zawsze mówi się, że do młodych się starsi nie powinni wtrącać, bo to jest najgorsze, co może być. I to coś w tym jest. To coś w tym jest. Zdrowych, błogosławionych świąt dla wszystkich z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Danielu za telefon, za głos.
Ja myślę, że Pan Daniel też bardzo dziękujemy. On powiedział to, o czym my z Bogną mówiłyśmy. Powiedział o swojej prababci. I tak, i o tym kluczu, żebyś ty poszedł do kościoła, bo tam jest to serce też tego Bożego Narodzenia, tak? I tam jest ta jedność. No my w kościele jesteśmy rodziną przecież. I dlatego naprawdę warto słuchać tych, którzy siedzą z nami przy stole.
Właśnie my też moglibyśmy powiedzieć o tym, że czytamy Pismo Święte, modlimy się razem, prawda? Łamiemy się opłatkiem, bo wspomnieliśmy tą choinkę czy wieczerzy. Mhm. To wszystko, co jakoś buduje naszą wiarę, naszą tradycję, czy sprawia, że my tą tradycją też żyjemy, że to nie jest takie właśnie odarte, że wszystko
jest,
było na swoim miejscu.
To jest znowu ten krok od tyłu, tak? Idziemy, co się musiało stać, że usiedliśmy przy tym stole. Czyli...
Może wzięliśmy Pismo Święte, że
odnaleźliśmy... że zapaliliśmy światło, że wzięliśmy Pismo Święte, że podzieliliśmy się opłatkiem. Przecież dzieliliśmy się tym opłatkiem w takiej dobrej wierze, tak? Często jest tak, że ludzie wielokrotnie opowiadają o tym, że przy tym stole wigilijnym oni się godzą po wielu latach, że to jest ten moment. Myślę, że ojciec w swojej historii też spotkał ludzi, którzy mówili, że właśnie okres Bożego Narodzenia i to łamanie się opłatkiem spowodowało taki...
Bo nawet to, że odzyskujemy serce do siebie. Tak.
Bo teraz... Jeszcze jedna ważna sprawa to jest taka, co jeżeli nie mamy tych tradycji? Co jeżeli jest tak, że rzeczywiście te wigilie do tej pory wyglądały po prostu tak, że było jedzenie, siadaliśmy, zjadaliśmy je bez żadnej
suche,
modlitwy,
prawda?
I ludzie są do tego też przyzwyczajeni, cała rodzina. To znowu mamy w tej chwili jeszcze parę dni na takie zastanowienie się, kto będzie na tej wieczerzy wigilijnej i takie porozmawianie z każdym z osobna, bo jak będą jako tłum, no to na pewno stwierdzą, niech będzie tak, jak zawsze było. Ale porozmawianie o tym, że na przykład pamiętamy, że wuja, który przyjdzie, był kiedyś ministrantem. I takie zagadanie, wujku, a może by wujek przeczytał tą Ewangelię przed wieczerzą? I zapowiedzenie reszcie, że tutaj wuja przeczyta Ewangelię. Tak, żeby już byli przygotowani, że będzie coś nowego. Nie musimy wszystkiego zmieniać natychmiast, tylko rzeczywiście starać się po kawałku wprowadzić, ale też rozmawiać z konkretnymi osobami, bo będzie nam łatwiej porozmawiać z jedną osobą i ją przekonać do jakiejś rzeczy, niż właśnie z wszystkimi ludźmi, którzy do tej pory no, mieli jakieś takie inne nastawienie. Można im właśnie o tym mówić, że chcemy zbudować, argumentować to w ten sposób, że chcemy zbudować dla tych dzieci, które będą obecne na takiej wieczerzy, jak najpiękniejsze wspomnienia. I to wiem, że jest czymś przemawiającym do wyobraźni bardzo wielu ludzi, że mówią, no tak, jesteśmy do pewnych rzeczy przyzwyczajeni, ale byśmy chcieli, żeby te nasze dzieci, nasze wnuki miały jak najpiękniejsze wspomnienia z tej wigilii, z tego spotkania. To może rzeczywiście warto dla nich wprowadzić pewne zmiany. Będzie może trochę trudniej, trochę bardziej uroczyście, ale one będą pamiętać właśnie niesamowite Boże Narodzenie.
To jest kwestia, że nie wszystko, tak? Nie wszystko chcemy wziąć i zmienić, ale na przykład ten jeden element, żeby też nie przesadzić, prawda? Jak było tak goło, nic nie było, no to spróbujmy, tak jak pani mówi, chociażby to Pismo Święte i z kimś się domówmy, tak? Czy tobie mogłabym to zaproponować, prawda?
Czyli cofamy się znowu o kilka kroków do przodu i wracamy do tego, co Bogna mówiła. Mamy środę, czwartek, piątek, sobotę, żeby usiąść, tak, jeszcze chwilę wcześniej i razem to zaplanować, bo też jeżeli wszystko weźmie na barki jedna osoba, no to trochę to będzie sztuczne, prawda?
A co więcej, a do tego, jeżeli doszło coś... do tego, że będziemy przerzucali sobie, to jest twoja wina, moja wina. Na kogo później zrzucić to, że jesteśmy nieszczęśliwi, tak, albo że się nam nie udało, że nie ma tej radości. Rzeczywiście wcześniej można by, żeby spróbować, czy ja się mogę zdobyć na to, żeby się odciążyć, a ty, żebyś się dociążył.
Myślę, że też musimy być tacy otwarci na siebie i na swoje propozycje. I może być tak, że ten czas między po wieczerzy a pasterką mogą dzieci właśnie i młodzież nam wypełnić, tylko dajmy się porwać.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo, halo, słyszymy się?
Halo, jestem.
Bardzo dobrze, proszę nam się przedstawić. Radio wyłączyć albo telewizor?
Nie, no ja wyłączyłem tutaj głos.
Bardzo dobrze. To jak pan ma na imię?
Piotr.
Panie Piotrze, skąd telefon?
To jest taka miejscowość koło Drezna, Dubichał.
A, czyli Niemcy, Drezny.
Niemcy, tak.
Bardzo proszę, panie Piotrze.
No co, mam na imię Piotr, mieszkam tutaj koło Drezna, pracuję. Mogę powiedzieć w następujący sposób. Słucham bardzo, te dwie panie słuchałem i mam taki duży problem z siostrą. Mama zmarła 17 maja 2014 roku. Nie zostawiła testamentu. Jest duży, ładny dom. I jest 22 hektary pola. Ja kiedyś byłem takim niedobrym człowiekiem. Miałem 8 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. Po śmierci mamy ja nie piję alkoholu, nie palę papierosów. Po śmierci mamy przyprowadziłem takiego swojego kolegę, pijanego. Przyjechała pani kurator, ta moja siostra powiedziała w następujący sposób, że brat przyprowadza w nocy kolegów, ona się boi, jest zastraszana i wiecie państwo, co ta pani kurator zrobiła? Złożyła do sądu rejonowego wniosek o odwieszenie kary, czyli jeszcze 8 miesięcy mi odwiesili, dołożyli i rok czasu w Rawiczu.
Panie Piotrze,
proszę państwa, rok
czasu. Panie Piotrze, jeżeli mogę, tak? No chcielibyśmy, tak rozumiemy może i trudną sytuację, ale gdyby pan mógł trochę w naszym też i temacie, kwestia tego problemu, że pan ma problem z siostrą, może ona ma problem też i z panem, czy no takich trudności.
Nie,
może...
No, ja po prostu chcę naświecić całą sytuację.
Tylko wie pan co, też żebyśmy mieli tak na to czas i mogli się do tego odnieść, tak, żebyśmy z tego nie zrobili takiej opowieści, wie pan.
No sensacyjno-kryminalno.
Nie o to chodzi, tylko to może chwilę trwać, więc u nas by trzeba to dosyć tak sprawnie powiedzieć.
Panie dobrze, Piotrze, dobrze. A ja mam takie pytanie. Jakie święta by pan chciał spędzić? Jak pan sobie wyobraża? Tak jakby pan mógł zresetować tę sytuację, to jak pan by chciał spędzić nawet te najbliższe święta?
Święta Bożego Narodzenia.
Tak, te najbliższe święta chciałbym spędzić z tą siostrą. Wyciągam do niej rękę.
A ona?
A ona odrzuca. Odrzuca to wszystko.
Powiem tak, bo to raczej nie jest rzecz, którą da się naprawić w tym czasie, który nam został, te kilka dni. Natomiast proszę sobie poszukać, napisałam tak z 2 miesiące temu czy 3 artykuł na zamówienie przewodnika katolickiego o tym, w jaki sposób odnowić dawno zerwane czy zepsute więzi rodzinne. Takie pierwsze kroki, co warto wykonać. Proszę sobie tego poszukać w internecie. I tam jest takie pokazanie, co krok po kroku i że to jednak zabiera czas, ale że nie jest pan w beznadziejnej sytuacji, że to się da zrobić, że da się jeżeli jest dobra wola i rzeczywista zmiana w życiu, to da się te zerwane więzi rodzinne naprawić. No tylko ale trzeba się do tego zabrać i...
Potrzeba czasu, proces rozchodzenia się i później proces schodzenia, jednania, nawet przebaczania sobie. Nieraz to nie jest kwestia takiej jednej decyzji, bo na nawet te, to na takiej te psychicznej strony nie
czas,
jestem w stanie.
Czas, który nam został na te Boże Narodzenie, szczególnie jeżeli tego kontaktu nie będzie, to jest czas może na napisanie ładnego listu do siostry, takiego tłumaczącego, pokazującego tą dobrą wolę i że takiego wyrażającego nadzieję, że uda się gdzieś w przyszłości może nas w pokojowy sposób spotkać i rzeczywiście porozmawiać, pogodzić.
To może być tak, że wy
z dobrymi życzeniami, z błogosławieństwem dla siostry.
Oboje jakoś jesteście zranieni i teraz trzeba próbować takim językiem brat do siostry, siostra do brata zacząć przemawiać. Nie przez winę, nie przez żal, nie przez jakąś może nawet nienawiść, bo to i też jest możliwe, jeżeli pójdziemy za daleko w naszym życiu, próbować tak, szukać takiej drogi pojednania. Może ten list na Boże Narodzenie też
tak,
będzie taki.
Ważne. Myślę, nie pretensje, tylko o sobie, o swojej zmianie, o swoim dobrym nastawieniu, o błogosławieniu siostrze.
Myślę, że i ważne, żeby jej to powiedzieć. Bo może jest tak, że ona właśnie czeka na taką informację. Bo nie wiemy tego, bo jej tego nie powiedzieliśmy, tak? Nie mam kontaktu z tą siostrą. I dopóki ja jej nie powiem, słuchaj, brakuje mi ciebie, tak, w moim życiu. Jesteś najbliższą mi osobą, tak? Mamy tych samych rodziców, po prostu mamy ogromną więź. Warto po prostu to powiedzieć, bo to jest tak, że ona może czeka na to.
Nam się wydaje, że ona powinna to wiedzieć, ona tak. To powinna rozumieć, ale nie zawsze tak jest. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Adam z Krakowa.
Prosimy.
Proszę ojca, ja mam takie pytanie i do pań, i do ojców. Panie, przypuszczam, są mamami. Czy tak, czy panie... Są mamami.
Tak.
Proszę bardzo, kiedy panie były mamami, kiedy chodziły w stanie błogosławionym, czy panie zakładały wór pokutny, czy panie się biczowały? Myślę, że nie. Ciotki, wuje, babcie, wszystkie się cieszyły, że będą panie w stanie błogosławionym, że będzie dziecko, w domu radość, w rodzinie radość. No wszędzie jest radość, bo narodzi się dziecko. Będziemy mieli wnusia, wnusie. Kościół z kolei, tu mam pytanie do księdza, to wszystko popsuł. Oczekiwanie na narodzenie Boga. Ja idę na pasterkę i będę krzyczał w duchu, Bóg się rodzi. Kościół zaraz to wszystko stłamsił. Musi być pokuta, musi być umartwienie, musi być... Głowa spuszczona, musi być wszystko na ponuro, zmartwione, wyciszone. Ja myślę, że jeżeli się Bóg rodzi, to jest takie szczęście, że tego nie można zamknąć w żadnej pokucie, w żadnych ramach. My mamy pękać z radości. I przyznam się księdzu szczerze, że cała moja rodzina, my nigdy nie pościmy w Wigilię. Barszcz z łóżkami z mięsem, bigos na stole, bo my wiemy, że idziemy na pasterkę i będziemy krzyczeć, Bóg się rodzi, moc truchleje. Dlaczego Kościół musi zawsze dać tą pokutę? Ja rozumiem, że jest jakiś czas, że nikt nie pije alkoholu, nie upija się na umór, bo to by było nie fair. Jechałem kiedyś tramwajem i rozmawiały dwie dziewczynki, tak pokrótce. Byłam na dyskotece w tym klubie, ale wiesz, idę do drugiego klubu, tam będzie lepsza. A taka starsza pani się odwraca i mówi, dziecko, w Adwencie ty idziesz na dyskotekę? A ona mówi, tak, proszę panią, bo ja się cieszę z narodzin Boga. Więc mam tutaj do księdza pytanie, dlaczego Kościół każe umartwiać się, pościć w Wigilię, zabrania zabaw hucznych. Ja nie mówię tu o jakimś pijaństwie.
Panie Adamie, to już może, to już rozumiemy. Bardzo dziękuję. I ja tak powiem, jakby patrzeć na mądrość chrześcijańską, bo my też chcemy być, czy uchodzić za mądrych, za rozumnych ludzi, rozsądnych, prawda? Im dalej posuwamy się w lata, tak powinno też być. Więc na wszystko jest czas. Jest czas rodzenia i umierania. Tak jak pan nawet powiedział, niewiasty w stanie błogosławionym, no to niech pan takie pośle na dyskotekę, prawda, czy do ciężkiej roboty, to nie wiem, czym się to skończy. A pokuta, nie wiem, czy znowu tak mamy patrzeć, że pokuta nam wszystko psuje. Nie, ja myślę, że pokuta też, czy taki czas zatrzymania, czas jakiejś zadumy powoduje nawrócenie. Bo nawet mówi się, że jak chcesz pościć, to się musisz więcej modlić. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to ta pokuta prawie że na nic będzie, tak? Bo nie będziesz rozumiał, nie będzie sensu, bo my we wszystkim też musimy widzieć sens. Po co jest czas Wielkiego Postu? Nieraz tak ludzie mówią, że idą do spowiedzi na Wielkanoc. A ja się pytam, a po co ci ten czas Wielkiego Postu? To jest czas, w którym powinieneś zobaczyć Boga, który uniżył się, który pokutował, który pokazał, za jaką cenę zostałeś nabyty, co jest ważne i istotne w życiu. Jak tego nie zobaczymy, tylko że nie możemy zjeść mięsa w piątek, że nam to wszystko krzyżuje, no to można powiedzieć, to może być taką wielką pomyłką. Popatrzmy nawet na różność smaków. Nawet na to, żeby być zdrowym, to należałoby jeden albo dwa dni nawet pościć w ciągu tygodnia. To nie jest tak, że każdego dnia mięso. No, zwykły, normalny lekarz powie, że mięso, no jeden posiłek na dzień to góra, a nie każdy posiłek to musimy się objadać mięsem i tylko mięso jeść. Nie. Dlatego ja bym tu powiedział, Kościół nie zaburza niczego. To nie jest tak, że teraz wór pokutny. Byli tacy, których na to było stać. A Pana może na trochę powinno być stać, żeby właśnie była ta różnica między świętem a zwykłym dniem. Tak, żeby zobaczyć te wartości, i zobaczyć właściwe odcienie też w naszym życiu. No to tak jak każdego dnia by pan kotleta chciał, albo na każde danie kotleta, to się też znudzi. Tak nie można, nawet przez taką różnorodność. Pewnie nie odpowiem tak, jakby pan może chciał, ale nie zgadzam się na to, że Kościół zaburza, tylko pokazuje te właściwe momenty, właściwe stawia takie akcenty w naszym życiu. I to, co było w przeszłości, mówimy czas, te suche dni, one też pokazują właśnie to wielkość tego święta, podkreślają, jaką wagę ma to święto. Jeszcze bardziej czynią to tak i podkreślają, tak, w naszym życiu. Kolejny jakiś kolor, jakąś barwę, wyrazistość pomagają nam odkryć w tym wszystkim. A my możemy usprawiedliwiać każdą dyskotekę, zabawę, ale tak naprawdę jak idę na zabawę, to myślę o Panu Bogu, czy myślę o sobie? Właśnie, to musimy, panie Adamie, zobaczyć, do czego nas te święta, czy Adwent, Wielki Post, kolejne dni, które są w roku kościelnym, do czego nas przygotowują.
Ja bym dodała jeszcze coś, co uwielbiam jako psycholog, bo dużo w mojej pracy też czytam opracowań naukowych. I uwielbiam jedną rzecz. Psychologia, medycyna odkrywa niesamowitą sprawę. Mianowicie, że różne rzeczy, które nam proponuje Kościół, są zdrowe dla człowieka. Co się okazuje? Na przykład osoby, które regularnie chodzą do spowiedzi, są o wiele zdrowsze psychicznie niż osoby, które nie chodzą do spowiedzi. Dlatego, że to jest taki moment, w którym my stajemy w prawdzie o sobie i to od strony czysto też psychologicznej jest dla nas bardzo rozwijające, bardzo budujące, bo nie możemy się oszukiwać, że jesteśmy tacy idealni, jak nam się wydawało do tej pory.
Nie wmawiamy sobie idealności, tylko czynimy namysł nad swoim życiem.
Dokładnie. Prawda? Czyli Kościół nam proponuje spowiedź i ona jest dobra nie tylko pod względem duchowym czy w dążeniu do zbawienia, ale ona jest dobra dla nas też pod względem psychologicznym. Potem medycyna, właśnie to, co ojciec powiedział, że odkrywa, że posty dla nas też są zdrowe, że to jest coś, co dla naszego ciała jest po prostu rzeczywiście dobre. I takich rzeczy, które odkrywa współczesna medycyna i psychologia, a które się okazuje, że są bardzo dla nas dobre, jest cała masa. Tu nie ma czasu, żeby to wymieniać.
Jak trochę popościmy, nawet to my nie jesteśmy tacy ociężali. I to też pozwala naszemu duchowi lepiej zafunkcjonować, prawda? Nie patrzeć jako coś, co nas gnębi i przyciska, tylko coś, co nas wyzwala, coś, co nam pomaga, prawda?
Czyli to jest też kwestia takiej dojrzałości, tego, że ja ufam Kościołowi, że pewne rzeczy, które mi proponuje, są dla mnie dobre pod każdym względem, a nie, że wychodzę z pozycji takiego dziecka, które mówi tutaj, bawię się w tej piaskownicy, a tu mi zabraniają i nie pozwalają zabrać zabawek drugiego
bardzo
dziecka.
Dziękuję, że pani to powiedziała, bo tego nie powiedziałem. Właśnie dlatego to jest określone. Małżeństwo, rzeczywistość określona, rodzina podobnie, ruch drogowy. Pan może powiedzieć, że to ciemięży pana te 50 czy 70 na godzinę, czy 60 w mieście, ale jak pojedzie pan setką, nie zatrzyma się pan, gdy ktoś panu wyjdzie przed samochód. Pojedzie pan 50, będzie pan widział tego człowieka dalej żywego. Więc to są te rzeczy, które może tak czujemy się, że nas karby na jakieś nakładają, ale tak naprawdę czynią bezpiecznym to nasze życie.
Ja bym też zdystansowała się do tego worka pokutnego, ponieważ kiedy idziemy do rodziny, tak, w odwiedziny, na jakieś imieniny czy urodziny, to staramy się ubrać odświętnie, prawda? I ja właśnie ten okres Bożego Narodzenia kojarzę z tym, że do stołu panowie siadają w garniturach z krawatami, że w takim stroju idą na pasterkę, że to jest bardzo odświętne. Nawet pamiętam sytuację, że miałam takie sukienki jako dziewczynka, które były tylko na niedzielę, na mszę świętą. I te same sukienki właśnie miałam na okres świąt, czy Bożego Narodzenia, czy Zmartwychwstania Pańskiego. Że to były specjalne sukienki, nie wory pokutne, wręcz przeciwnie. Po prostu przepiękne sukienki, które na przykład szyła moja babcia z jakichś sukienek mojej mamy, bo nie było wówczas materiału. Ale to były takie sukienki, kiedy ja patrzyłam do szafy i mamo, ale czy ja w tym roku jeszcze zmieszczę się w tę sukienkę? No i było cudnie, kiedy na przykład w okresie swoich urodzin dostawałam nową, uszytą przez babcię, przygotowaną i wiedziałam, że to zmartwienie, bym powiedziała, odchodziło, tak?
Prosimy bardzo, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i
nawet
Maria.
Wieków, amen.
Kłania się Cecylia z Turku przy okazji studentka telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego.
Miło nam.
Właśnie pozdrawiam księdza ojca Grzegorza i panie, które tak pięknie mówią o tradycji Bożego Narodzenia. Muszę powiedzieć, że właśnie w moim domu rodzinnym były rzeczywiście bardzo piękne święta. Była choinka przyozdobiona właśnie jabłuszkami, orzechami, gwiazdkami. Zawsze była żywa choinka, ponieważ właściwie pochodzę, tak mogę powiedzieć, z rodziny śpiewaczej, więc było dużo śpiewu. Tato śpiewał basem, dziadek tenorem, ja sopranem, brat też śpiewał, śpiewaliśmy w chórze, a przy okazji właśnie święta Bożego Narodzenia była u nas taka tradycja, że zapraszaliśmy do naszego domu właśnie brata mojego taty, który mieszkał piętro wyżej i był taki poczęstunek. Śpiewaliśmy kolędy, dzieliliśmy się właśnie opłatkiem. Potem szliśmy do cioci, czyli właśnie siostry mojego taty i tam znowu był poczęstunek. Śpiewaliśmy kolędy, mieliśmy właśnie pianino, graliśmy właśnie na pianinie i śpiewaliśmy kolędy i dopiero potem była Wigilia w naszym domu i wtedy też właśnie rodzice zapraszali albo wujka, albo właśnie siostrę. Były też potem właśnie prezenty, były też takie tradycje, że chodzili, tak się mówiło, w wigiliorze. I wtedy bardzo osobiście się bałam, bo czasami przychodzili z rózgami, chowaliśmy się za piec. No i ogólnie naprawdę było pięknie, wesoło. Potem właśnie była pasterka.
Pani Cecylio, tak, tak wejdę pani w zdanie. Pewnie pani muzą trochę była, bo jak tak Cecylia. Wspomniała pani o tej rodzinie, która i śpiewa, i gra. Pytanie, czy udało się to pani przenieść na pani życie? Bo mamy dobre wspomnienie, tak? Na tym budowaliśmy nasze tak. odniesienia. A w pani życiu, w pani rodzinie, którą pani budowała, czy buduje?
Właśnie, też były zachowane te tradycje. Są do dziś zachowane. I w ogóle właśnie wyszłam za mąż, to wtedy Wigilia nieraz była o drugiej w nocy u teściu, bo teściu był właśnie kierowcą i czekaliśmy, ale też wcześniej byliśmy u rodziców i zawsze moim takim pragnieniem, taką tęsknotą, ponieważ się zdarzało, że tylko byliśmy u teściów, tak sobie nie wyobrażałam, że nie będę w domu moich rodziców. I też właśnie, jeśli chodzi już teraz, to już jestem sama, znaczy mam dwóch synów, jeszcze właśnie brata zaprosiłam do swojego domu, który już od kilku lat jest u mnie i Wigilię spędzamy właśnie w moim domu, czytam Pismo Święte. Może mniej jest kolęd, to znaczy może dzieci też śpiewają, ale może troszkę mniej, natomiast ja bardzo lubię śpiewać, także jest też wesoło i pięknie.
Bardzo dziękujemy pani Cecylio. Pozdrowienia dla brata, dla dzieci, dla pani rodziny. Szczęść Boże.
Tak jak pani Cecylia opowiadała, to ja poczułam zapach tej choinki z tymi jabłkami po prostu. I takie gromkie śpiewanie. Ja też w rodzinie miałam wujka, który miał przepiękny głos. I po prostu, ach, no to było zachwycające wręcz.
Generalnie, gdybym miała namawiać do jakiejś tradycji, do powrotu do tradycji, jeżeli tego nie robiliśmy, to naprawdę śpiewanie. Dlatego, że proszę zobaczyć, jest coraz mniej sytuacji, w których my śpiewamy. Kiedyś na przykład śpiewało się przy pracy, to znaczy takiej pracy ręcznej, tak? Na przykład się wspólnie gotowało, szyło i się śpiewało. To w tej chwili już zupełnie zanikło, są jakieś zespoły ludowe, które to praktykują. Ale ja też pamiętam z lat dziecinnych gromadzenie się rodziny na kolędowanie, a było to z 30-40 osób, które jakimś cudem się w niewielkim pomieszczeniu mieściły. Były ciocie, które grały na pianinie i wszyscy śpiewali kolędy. Mieliśmy takie kantyczki z nutami z 1909 roku. Reprinty były później też. I przecież melodie kolęd nie są aż tak strasznie trudne. No i znowu właśnie to ten internet, który może być przekleństwem, może nam pomagać, w którym dużo jest nagrań, kolęd, nawet jak ich nie znamy, to możemy się nauczyć. Jedna nowa kolęda rocznie, plus te, które znamy. Już się robi nam bardzo przyjemna tradycja rodzinnego czy przyjacielskiego kolędowania. I do tego warto wracać, bo nic tak nie jednoczy jak wspólne śpiewanie.
Czas szybko nam ucieka, ale chciałbym poprosić panie, z czym jeszcze byście nas chciały zostawić, gdy myślimy rodzinne, katolickie, święta Bożego Narodzenia, bo tak może czegoś nie powiedzieliśmy. Może też mogłoby coś być takim impulsem w naszym życiu, nas troszeczkę tak odświeżyć, żebyśmy się nie bali i tradycji, i tego, co piękne, tego, co właśnie katolickie, rodzinne.
Ja bym chciała powiedzieć, żebyśmy sami sobie stawiali wymagania i żebyśmy wrócili do takiego momentu naszej szkoły i pomyślmy, których nauczycieli wspominamy najlepiej. I ku mojemu zdziwieniu zawsze wspominam najbardziej tych, którzy najwięcej ode mnie wymagali i po latach bardzo doceniam to, czego się w tym okresie nauczyłam. I niech to Boże Narodzenie jednak stawia przed nami wymagania. I myślę, że te wymagania, nawet jak o nich opowiadamy, tak, jak Państwo dzwonili i opowiadaliście o tym, jak spędzacie święta, to one niosą ze sobą taką opowieść o radości w rodzinie. Nawet Pan, który dzwonił i mówił nam, opowiadał o trudnej sytuacji, to on tęskni, tak? Tęskni za jednością i radością. Więc warto sobie mówić, że stać mnie na wejście na mój własny Mount Everest w to Boże Narodzenie.
Dziękuję pani.
Ja bym jeszcze wróciła do tego tematu dzieci, młodzieży, które są u nas w domu, że nam może się wydawać bardzo trudne, żeby coś zmienić, szczególnie jeżeli te święta do tej pory nie były takie, jakie powinny być, ale że czasami może się okazać, że jak spytamy dzieci o ich pomysły, co by mogło się pojawić, czy młodzież o wymyślenie czegoś, że oni mogą podpowiedzieć coś rzeczywiście naprawdę ciekawego, jeżeli damy im szansę. I czasami to jest taka droga do zmiany takich złych nawyków bożonarodzeniowych, które w rodzinie funkcjonują, że dajemy głos też młodym, bo jak dziecko coś zaproponuje, no to kto odmówi, tak? A tutaj dziecko na przykład powie, a chciałabym, żeby była jakaś
odnowić
na przykład
i odmłodzić, tak?
Kolęda zaśpiewana, tak? No. Więc posłuchajmy, może one też mają coś ciekawego nam do powiedzenia. Tym bardziej, że ja tutaj jeszcze raz powrócę do tego, o czym gdzieś wspominaliśmy, że dzieci czasami mają większe poczucie sakrum niż my. Świętej pamięci ojciec Joachim Badeni mówił o tym, że dzieci nie mają jeszcze pozatykanych kanalików do Pana Boga i dlatego one są w stanie czasami niesamowite rzeczy nam powiedzieć o życiu duchowym, mieć piękne propozycje.
Czego I dzieci życzy, tak? Budzą się na roraty czasami szybciej niż budzik.
Czego pani życzy naszym słuchaczom, widzom? Na Boże Narodzenie?
Proszę Państwa, żeby w domu u każdego z nas narodziło się to Boże Dzieciątko.
Pani Bogno?
Bożego błogosławieństwa i pokoju w przeżywaniu tych świąt z rodziną.
Bardzo dziękujemy za spotkanie, za te dobre impulsy. Myślę, że tak będzie, że będziemy się odnawiali i to tak nie spłaszczymy kolejnych świąt może Bożego Narodzenia, albo nie pozwolimy na to, żeby one tak były tak skomercjalizowane, jak panie też mówiły, żeby to sakrum odkryć, żeby to było takie właśnie, było wielką wartością, to, że ja się z Bogiem spotykam, a przez to, że Bóg się rodzi, ja się spotykam z drugim człowiekiem i od nowa Go kocham, od nowa żyję dla Niego. To wszystko nabiera nowego blasku i wartości. Bardzo dziękuję. Były z nami pani Aleksandra Maria Gil, pedagog, redaktor portalu dla młodzieży pytamedu.pl i drugą panią była pani Bogna Białecka, psycholog, też redaktor tego samego portalu. Bardzo dziękuję.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękuję też i państwu, słuchaczom Radia Maria, widzom telewizji Trwam. Życzymy wielkiego dobra, no i też tej wyobraźni. Mamy nadzieję, że ten program, to spotkanie też temu posłuży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.